Audycja zawiera lokowanie produktu.
Pragnę podziękować Szczecinowi, że nas powitał taką piękną pogodą, słońcem i wiatrem od morza.
Religia na fali.
Dziś piąta niedziela wielkanocna. W audycji katolickiej Religia na fali wita Państwa Piotr Kołodziejski. I na wstępie rozwiązanie konkursu sprzed tygodnia. Pytałem Państwa wtedy, gdzie odbyły się ostatnie archidiecezjalne Dni Młodych? Prawidłowa odpowiedź to Choszczno. Ostatnie, to znaczy ubiegłoroczne. W tym roku, przypomnę, odbyły się one w Gryficach. Tą prawidłową odpowiedź udzieliła pani Małgorzata Kubica i to ona wygrywa płytę DVD ufundowaną przez wydawnictwo WAM. Aborcja, film z cyklu Wojna Światów. Dziś również będzie konkurs, ale pod koniec naszej audycji. A o czym w programie? Już za moment będziemy w Gryficach, gdzie młodzi nie tylko modlili się, ale również bawili, integrowali.
Jest moc w nas. Tutaj ludzie po to przyjechali, żeby to pokazać, że nie wstydzimy się wiary.
Ekumeniczny bieg, czyli pomagają hospicjum.
Jeśli ktoś trafia do hospicjum, to tam już nie ma żadnych różnic wyznaniowych, tam każdy człowiek jest w podobnej sytuacji.
A jak wygląda mechanizm wyboru biskupów?
To nie jest przecież kwestia pewnego menedżerskiego podejścia do doboru kadr w firmie.
O tym porozmawiamy z arcybiskupem Andrzejem Dzięgą, a już teraz dzisiejszy fragment Ewangelii, ksiądz dr Krzysztof Łuszczek.
Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorość, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorość i uschnie, i zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.
Niedawno wyczytałem takie słowa: ten, kto kocha, nie boi się osoby kochanej. Czy my boimy się, a w zasadzie kiedy boimy się Boga?
Czy wydaje się, że boimy się Pana Boga wtedy, kiedy się od Niego oddalamy, bo wtedy to miejsce zajmuje zły duch ze swoją katechezą, a zły duch zawsze będzie nam mówił, że my na tę miłość musimy zasłużyć i wtedy widzimy całą swoją kruchość, małość, całą mizerię swojej wiary i wtedy nam się wydaje, no, że Pan Bóg może nas tylko ukarać. Im dalej jesteśmy od Pana Boga, im bardziej pozwalamy na tą katechezę demona, tym bardziej się boimy. I być może, że to też jest problem naszej katechezy kościelnej, że my za bardzo ukazujemy Pana Boga jako miłość, jako dobro, po to, aby ludzie nie bali się do Niego przychodzić, także ze swoim grzechem i ze swoją słabością, oddawać Mu to, aby On to przemieniał i aby wyprowadzał ich do nowego życia.
Dlaczego Jezus porównuje się do winnego krzewu, a nie na przykład różanego?
To jest agrarnie porównanie bardzo charakterystyczne dla tamtego regionu świata. Krzew winny był ważnym elementem upraw na Bliskim Wschodzie. Zresztą Pan Jezus nie tylko w tym miejscu Ewangelii, ale jeszcze w innych porównuje wspólnotę czy kościół do właśnie krzewu winnego. To porównanie było bardzo zrozumiałe dla tamtych ludzi, o wiele bardziej niż porównanie do jakiegoś innego krzewu.
Czy Jezus, skoro wszystko może i wszystko potrafi, potrzebuje nas jako osoby czy też narzędzia do dawania świadectwa i uwiarygadniania Ewangelii?
Pan Bóg może wszystko, ale nie może jednego. Nie może nas zmusić do miłości. Tak jak my też nie możemy nikogo zmusić do miłości. I tutaj jakby Pan Bóg jest bezradny wobec człowieka. I dlatego tak bardzo jest potrzebne to świadectwo ludzi, którzy kochają bezinteresownie. A prawdziwa miłość, to najlepiej ją poznać, kiedy patrzymy na krzyż. Ona zawsze będzie się łączyć z ofiarą. Jeżeli ja potrafię oddawać swoje życie dla drugiego człowieka, jeżeli potrafię dla niego cierpieć, spalać się dla niego, to wtedy kocham. To nie jest egoizm we dwoje, ale to jest oddawanie dla siebie nawzajem swojego życia.
Znajdujemy się tutaj na placu w Gryficach. Trwają archidiecezjalne Dni Młodych. W tle słychać już też młodych przygotowujących się do mszy świętej. Czy To też jest wyraz dawania świadectwa o Bogu, ich manifestowanie wiary tu podczas Dni Młodych?
No na pewno jest to jakaś forma powiedzenia, że Jezus jest Panem mojego życia. Jest to jakieś zwieńczenie pewnie też całorocznej pracy duszpasterskiej w parafiach, w naszej archidiecezji, że młodzi tutaj też przychodzą też po to, aby zobaczyć, że jest nas wielu, że to nie jest tak, że wiara to jest tylko jakaś indywidualna sprawa, to jest też doświadczenie wspólnoty i tutaj w tym wymiarze archidiecezjalnych Dni Młodzieży doświadczamy tej wspólnoty młodych ludzi, młodego Kościoła, którzy cieszą się z tego, że w Kościele są i swoją wiarę w Jezusa Chrystusa wyznają tutaj radosnym sercem.
Prawie 1500 osób wzięło udział w Dniach Młodych, które od 1 do 3 maja odbywały się w Gryficach. Młodzież uczestniczyła w 50 różnych warsztatach od biblijnych przez dziennikarskie po fotograficzne czy taneczne. Mszę kończącą Dni Młodych w czwartek w południe odprawił arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński.
I dbajcie o tego ducha polskiego, narodowego, o nasz i język, i kulturę, o naszą gospodarkę i o religię, o naszą modlitwę i o życie rodzinne, o to wszystko, co Polskę stanowi.
Niech opiece naród cały.
Po to są Dni Młodych, żeby je przeżyć w sposób duchowy i żeby spędzić je właśnie z Bogiem.
Pracy oczywiście dużo, szykowanie śniadań, kolacji, strojenie pomieszczeń.
Mi najbardziej podobała się integracja w pierwszy dzień, kiedy wszyscy ze sobą tańczyli i wszyscy razem się bawili.
Jest moc w nas.
Tutaj ludzie po to przyjechali, żeby to pokazać, że nie wstydzimy się wiary.
Ksiądz Piotr Skiba, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Szczecińskiej. Młodzież ma bardzo wiele sił, dlatego też program musi być atrakcyjny, złożony, bogaty i rzeczywiście od samego rana do późna w nocy proponujemy różne zajęcia i młodzi biorą udział i w warsztatach tematycznych i w różnych spotkaniach na mieście, krajoznawczych i w takich spotkaniach odpoczynkowych, rekreacyjnych, pływanie na kajakach, zwiedzanie miasta, wycieczki patriotyczne, krajoznawcze, różne spotkania sportowe.
Mieliśmy razem wziąć udział i stworzyć jakiś plakat, który przewodziłby orędziu Benedykta XVI z okazji Światowego Dnia Młodzieży. Głównym tematem właśnie tego orędzia była radość, tak więc nasz plakat przedstawia duży napis radość i wszystkie podpunkty, które były zapisane w tym orędziu.
Ja uczestniczyłem w pięknych warsztatach brewiarzowych, które wprowadziły mnie w liturgię godzin. Piękna jest modlitwa młodzieży, która potrafi się zjednoczyć i ludzie mogą razem chwalić Pana Boga.
Program jest bogaty nade wszystko również w tym wymiarze duchowym, religijnym, bo tutaj młodzi mają okazję spotkać się z Chrystusem w różnych formach modlitwy, duchowości, dlatego śpiewają psalmy, modlą się liturgią godzin, drogą krzyżową, jest droga światła, droga papieska, jest nade wszystko Eucharystia, sakrament spowiedzi świętej. Uczą się tu mówić o Jezusie w małych grupach, uczą się Jezusem dzielić, poznawać Go. Myślę, że uczą się Kościoła, jest to wielka lekcja Kościoła. Są goście z Berlina, z Bambergu, nawet z Senegalu, z Włoch. Bardzo się cieszymy z tego doświadczenia Kościoła, również powszechnego.
Ja akurat jestem na warsztatach wokalnych, więc uwielbiam śpiewać. Bardzo jestem zadowolona z tych warsztatów. Bo śpiewam właśnie w scholi i myślę, że przyda mi się taki trening.
Każdy uczestnik miał do wyboru na warsztaty, które mógł sobie wybrać. Ja akurat wybrałam dziennikarstwo bez ściemy. Na czym polega dziennikarstwo, jak to wygląda w telewizji i tak dalej, jak kręci się live'a, jak się wypowiada, jak przeprowadza się dobry wywiad.
Oni bardziej podchodzą do tego jako spotkanie modlitewne, czy właśnie takie spotkanie w gronie rówieśników, gdzie można się pobawić, wspólnie poznać?
Odnoszę wrażenie, że coraz bardziej młodzi otwierają się na modlitwę, na Ducha Świętego. Pogłębia się ich zaangażowanie modlitewne. Widzimy to w spowiedziach, widzimy to w ich udziale we mszy świętej.
Religię wykładano mi w domu, w kościele. Jest to wiara i praktyka zarazem. Nie można wierzyć, ufać, mieć nadzieję i jednocześnie nie praktykować. To jest ze sobą sprzeczne, ponieważ chcąc kogoś na swój sposób zrozumieć i pokochać, musimy mu się ofiarować i sprawić, by chciał z nami iść przez życie. Odkąd tylko pamiętam, wiarę zaszczepiła na stałe mi moja kochana mama, którą teraz serdecznie pozdrawiam.
Bogiem sławię.
Kolejne Dni Młodych już za rok ponownie w Gryficach.
Moje miasto, moja muzyka. Radio Szczecin.
W minioną niedzielę w Szczecinie wystartował wielkanocny bieg ekumeniczny Biegnij do Pustego. Imprezę zorganizowała Szczecińska Inicjatywa Ekumeniczna i miała ona charakter charytatywny. Zebrane pieniądze zostały przekazane na hospicjum dla dorosłych świętego Jana Ewangelisty w Szczecinie. Zwieńczeniem imprezy było wspólne spotkanie przy ognisku na Polanie Czerwonej. Na biegu z mikrofonem była Małgorzata Moraczewska.
Z jakiego kościoła jesteś?
Z kościoła zielonoświątkowego.
Biegniesz?
Nie, ale pomagam tutaj w zapisywaniu uczestników, kto ile przebiegnie okrążeń, kto jakie miejsce zdobędzie poprzez wspólny bieg ekumeniczny.
Do Pustego.
Tak, do Pustego. Dlatego, że to jest wielkanocny bieg ekumeniczny, nazwany został biegiem do pustego, tak samo jak uczniowie biegli do pustego grobu Jezusa, troszeczkę zdziwieni, a potem wracali pełni radości, także my też mamy nadzieję, że może niektórzy uczestnicy, którzy stanęli na starcie, mieli pewne wątpliwości, czy dadzą radę, ale cel jest bardzo dobry, jest to akcja charytatywna na rzecz hospicjum dla dorosłych i myślę, że jak staną już na mecie, to będą pełni radości.
Po raz który ten bieg organizujecie?
Po raz drugi. Pierwszy był przy okazji Ekumenicznych Dni Biblii w październiku ubiegłego roku, no i właściwie miał być zorganizowany dopiero za rok przy okazji tegorocznych, ale wielu uczestników pytało, czy nie dałoby rady wcześniej, no i dlatego stąd ten pomysł wielkanocnego też biegu.
Komu ty tutaj kibicujesz?
Mojemu tacie.
Ty jesteś tak samo zmęczony jak tata, a nie biegniesz w biegu?
No, muszę tu dopingować, jak ktoś biegnie tu do mety. No, podaję wodę.
Pomagasz, a jesteś dumny z taty?
Tak, jestem.
A ty kiedyś będziesz też chciał wziąć udział w takim wyścigu?
Bardzo.
Co może dać takie bieganie?
No, trochę zdrowia, trochę fajnej zabawy, dużo radochy.
No tak, akcja ekumeniczna. Jaki to ma wydźwięk, jaki to ma mieć cel?
No przede wszystkim chyba pokazanie, że na wielu płaszczyznach po prostu jesteśmy takimi samymi ludźmi, tak samo kochającymi Boga i że chrześcijanie to są po prostu tacy zwykli, normalni ludzie, którzy dbają nie tylko o swoją duszę, ale także o swoje ciała, bo przecież nasze ciała są świątynią Ducha Świętego, tak jest też nazwane w Piśmie Świętym. No i z teologicznego punktu widzenia człowiek jest jednością psychosomatyczną, więc psychę jako ta dusza i soma jako ciało są jednością i należy dbać i o jedno, i o drugie.
No i jakie to uczucie? Zmęczenie ogromne.
To na pewno.
Ksiądz Sławomir Sikora, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Szczecinie. Jesteście właściwie inicjatorami tego biegu.
Tak, Wielkanoc jako wydarzenie łączące wszystkich chrześcijan. To chyba jest najlepsza okazja do tego. Zbyt często chrześcijanie kojarzą się z osobami, które dbają tylko o ducha, a to nie jest biblijne. Każdy z nas powinien dbać o swoje zdrowie, o swoją kondycję, bo to jest też troska o dar, który otrzymaliśmy w postaci naszego życia i naszego ciała. Jest kilku prywatnych darczyńców, którzy zadeklarowali różne kwoty za każdego, kto dobiegł. I wszystkie pieniądze zebrane będą przeznaczone na hospicjum dla dorosłych w Szczecinie. To jest też dzielenie się własnym zdrowiem z tymi, którzy są w znacznie trudniejszej sytuacji. Jeśli oni już nie mogą biec, nie mogą normalnie funkcjonować, to my jako zdrowi też chcemy w ten sposób dać wyraz naszej solidarności z nimi.
Biorą udział i młodzi, i starzy. Spotkanie pokoleń.
Jako chrześcijanie razem możemy nie tylko chodzić do kościoła, prawda, ale też razem możemy zrobić coś dla wspólnego celu. Bo jeśli ktoś trafia do hospicjum, to tam już nie ma żadnych różnic wyznaniowych, tam każdy człowiek jest w podobnej sytuacji.
28 kwietnia ojciec święty Benedykt XVI mianował księdza Tadeusza Lityńskiego, proboszcza parafii Chrystusa Króla w Gorzowie Wielkopolskim, biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Przypomnę, że diecezja zielonogórsko-gorzowska należy również do metropolii szczecińsko-kamieńskiej. Biskup nominat Tadeusz Lityński urodził się 14 czerwca 1962 roku w Kożuchowie. Pracował jako wikariusz w parafii Wołoboku i w Głogowie. Przez 7 lat pełnił również funkcję notariusza Sądu Kościelnego w Gorzowie Wielkopolskim. W 2000 roku został mianowany proboszczem parafii pod wezwaniem Najświętszej Trójcy w Ochli koło Zielonej Góry, a 6 lat później proboszczem parafii Chrystusa Króla w Gorzowie Wielkopolskim. Od 2009 roku jest kanonikiem honorowym kapituły katedralnej w Gorzowie Wielkopolskim. Po tym wyborze również myślę, że na miejscu będzie, abyśmy porozmawiali chwilę o mechanizmie nominacji biskupich. Między innymi to pytanie jeszcze przed świętami zadałem arcybiskupowi Andrzejowi Dziędze, metropolicie szczecińsko-kamieńskiemu, a wszystko w kontekście książki Tomasza Terlikowskiego, wywiad rzeka z księdzem Isakowiczem Zalewskim, chodzi mi tylko o prawdę. Ksiądz Isakowicz Zalewski w tej książce przedstawił pewne swoje sugestie dotyczące mechanizmu wyboru biskupów, mówiąc m.in. o tym, że najlepiej, aby właśnie biskupi pochodzili ze środowiska duszpasterstwa akademickiego lub też byli to proboszczowie albo katecheci. Co na tą sugestię arcybiskup Andrzej Dzięga?
Panie redaktorze, wszelkie uproszczenia zawsze potem się mszczą. Zarówno uproszczona redakcja jakiejś tezy, skądinąd może i nie głupiej, ale redakcja uproszczona, a tutaj w książce mamy do czynienia z redakcją uproszczoną, oznacza spłycenie, jak też i uproszczone patrzenie na sam mechanizm, też skutkowałoby dość negatywnie, ponieważ konferencja episkopatu i biskupi w swoim posługiwaniu muszą stawać wobec bardzo różnych spraw, problemów i pytań, to w gronie konferencji episkopatu są potrzebni ludzie o różnym poziomie i o różnej metodyce przygotowania do podejmowania tych spraw, jak też o różnych kompetencjach, żeby się nawzajem dopełniali, żeby byli w stanie jako zespół, jako kolegium biskupów poddać każdą kwestię praktycznie analizie, znaleźć język do każdego tematu i umieć przygotować jakąś w miarę sensowną propozycję odpowiedzi na każde pytanie. I to tak zawsze jest. A jednocześnie to nie jest przecież kwestia pewnego menedżerskiego podejścia do doboru kadr w firmie, żeby firma dobrze funkcjonowała. My na to patrzymy jak na pewną tajemnicę działania Pana Boga. Proszę mi wierzyć, panie redaktorze, jest w tym wszystkim zaskakujące działanie Pana Boga. Pan Bóg sobie dobiera ludzi i pomiędzy różnymi procedurami też tak pewne rzeczy prowadzi, że jeśli kogoś chce mieć pośród biskupów, to go ma pośród biskupów. Natomiast absolutnie nie można się zawężać, że musi to być nie tylko duszpasterz. Potrzebny jest każdy, i duszpasterz, i urzędnik, i ktoś z doświadczeniem akademickim, i ktoś znający język bardziej świata robotniczego, ktoś inny znający język ludzi kultury, ktoś inny znający język, powiedzmy, ludzi nauki na przykład. Tutaj potrzebni są wszyscy. I tak samo jak Pan Bóg sobie powołania do kapłaństwa wybiera z bardzo różnych środowisk i z bardzo różnych rodzin, wcale nie tylko z najbardziej pobożnych rodzin, czasami są to zaskakujące powołania. Ktoś się przygotowywał do bardzo ciekawego zawodu jakiegoś. I wśród księży, gdybyśmy przejrzeli, naprawdę mamy ludzi po bardzo różnych szkołach średnich, o różnym profilu zawodowym często, o bardzo różnym przygotowaniu akademickim. Mamy ludzi po podwójnych, potrójnych studiach. Oni już kończyli studia, dopiero rozpoznawali powołanie, podejmowali studia teologiczne. Tutaj Panu Bogu absolutnie, nawet gdybyśmy chcieli tam stawiać i pewien nurt wyznaczać, to nie jesteśmy w stanie. Pan Bóg będzie to robił po swojemu. I jeśli ktokolwiek z nas uczestniczy w rozpoznawaniu powołania, czy to kapłańskiego, czy biskupiego, to my też, proszę mi wierzyć, stajemy zawsze do dyspozycji Pana Boga i staramy się rozeznać, jaka jest myśl Pana Boga i gdzie Duch Boży nas prowadzi i co Pan Bóg zechce mieć czy uczynić poprzez tę osobę nie dzisiaj, ale za 10 lat czy za 30 lat. To jest zawsze tajemnica, dlatego my w pokorze stajemy, ale zawsze z wiarą. I jeśli już ktoś jest wyświęcony, przyjmujemy go też z wiarą.
Cały wywiad z arcybiskupem Andrzejem Dzięgą na naszej stronie internetowej radioszczecin.pl/religia. Tam również informacje, najbardziej aktualne informacje z życia Kościoła na Pomorzu Zachodnim i nie tylko. Zachęcam do odwiedzania strony, jak również do udziału w naszym konkursie, który już za moment zakończy dzisiejszą audycję katolicką. Pytanie również związane z biskupami archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Proszę powiedzieć, kto obecnie jest biskupem seniorem w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej? Prawidłowe odpowiedzi można nadsyłać na adres mailowy audycja@radioszczecin.pl lub dzwonić dziś do 19 pod numer telefonu 423 40 95. Do wygrania dzisiaj książka ufundowana przez wydawnictwo WAM Richarda Wintera Nuda w kulturze rozrywki poradnik. Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie, jak również do słuchania audycji już za tydzień o stałej porze kilka minut po 18.
Audycja zawierała lokowanie produktu.